Zobaczcie, kiedy Abraham wyszedł z domu swego ojca, miał 75 lat. Kiedy urodził się Izmael, czytamy, że ma 86 lat. 11 lat zajęło mu, zanim otrzymał syna, zanim Bóg spełni tą część obietnicy dotyczącą potomka. To, co dla Abrama było najważniejsze. I na pewno to było 11 lat, w którym on się wiele razy zastanawiał, jak to wszystko się potoczy, że rzeczywiście Bóg dotrzyma swojego słowa. I później przez 13 lat, nie wiemy nic, co się dzieje, ale to było 13 lat, które dla Abrama były pewnie bardzo satysfakcjonującym czasem. Okay? Ma swojego syna i widzi, jak ten syn rośnie, jak zaczyna gdzieś chodzić, jak zaczyna mówić, jak zaczyna go uczyć różnych rzeczy. Całą swoją miłość, całe swoje pragnienie, całe swoje doświadczenie, całe swoje marzenia, całą swoją przyszłość składa teraz z tego chłopaka. Chłopaka, który staje się już właściwie młodym mężczyzną, 13 lat, nie? Dalej wśród Żydów 13 lat to jest taki cenzurka dorosłości. Czyli niemalże w momencie, kiedy Ismael staje się już nie tylko jego dzieckiem, ale takim prawowitym dziedzicem, kimś, kto będzie jego następcą, pojawia się Bóg. Jak to często bywa z Bogiem, Bóg, wykonując swoją wolę, nie patrzy na nasze plany. Na to, co nam się wydaje właściwe, na to, co myśmy sobie zbudowali, na to, co myśmy sobie ułożyli. 13 lat później Bóg przychodzi do Abrama i mu wszystko miesza. Przychodzi Bóg i mówi do Abrama: Jam jest Pan Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Okay? Nie wiem, czy to była zachęta, czy napomnienie, ale bardzo ważne słowa. Trwaj w społeczności ze mną. Może tak jak na początku, kiedy budowałeś mi ołtarze, kiedy mi oddawałeś cześć. I bądź doskonały. Okay? Nie folguj sobie, nie zostawiaj tego, ale dąż do tej doskonałości. I zmienia imię Abrama. Nie będzie już oto nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc Ciebie nad miarę i wywiodę Ciebie z narody i królowie będą pochodzić od Ciebie. Bóg jeszcze raz powtarza tą obietnicę, którą złożył mu wcześniej. Ale dla Abrama ta obietnica już się zaczyna spełniać. No nie, ma swojego Ismaela, ma swojego ukochanego syna, którego wychowujesz od 13 lat. Abram znaczy wywyższony ojciec, Abraham to znaczy ojciec wielu narodów. Już teraz nie jest tylko ojcem. Ciekawe, jak się musiał wcześniej czuć, kiedy był nazwany ojcem, a nie miał w ogóle jeszcze dziecka, ale teraz będzie nazywany nie tylko ojcem, ale będzie ojcem wielu narodów. Kimś, kto da początek całym ludom. I Bóg mówi dalej: ustanowię przymierze między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie, według pokoleń jako przymierze wieczne, abym ja był Bogiem ich i potomstwa twojego po tobie. I ziemię, którą przebywasz jako przechodzień, całą ziemię kananejską, dam posiadanie tobie i potomstwu twemu. Po tobie na wieczne posiadanie i będę ich Bogiem. Okay? I dla Abrama wszystko na razie jest jasne. Okay? Bóg dał mi syna i Bóg obiecuje teraz, że losy tego syna będą pewne. Okay? Będę miał wnuki. Jeżeli nie będę miał więcej dzieci, to będę miał przynajmniej wnuki, a wnuki później będą miały swoje dzieci i tak dalej. Będziemy wielkim narodem, który tutaj zamieszka. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami, potomstwem twoim, po tobie, którego macie dochować. Na czym polegało to przymierze? Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Kiedy Abram wziął wszystkich swoich mężczyzn, żeby ratować Lota, było ich 318. To jest jakieś 15 lat później, więc prawdopodobnie było ich nawet więcej. Teraz wyobraźcie sobie, że macie jakieś doświadczenie z Bogiem, że Bóg objawia się w jakiś niesamowity sposób. Wracacie do swojej miejscowości i macie teraz przekonać 400 mężczyzn, żeby dali się obrzezać. Okay? Abraham wraca gdzieś do swojego obozu, mówi: poproszę teraz panie, żeby wyszły na chwilę. Okay? Wyciąga, nie wiem, nóż czy nożyczki, mówi: teraz panowie, musimy ściągnąć spodnie i poddać się bardzo bolesnemu zabiegowi. To było niesamowite, że Bóg postanowił wybrać coś takiego jako znak przymierza. Z jednej strony to nie było nic widocznego, odcięcie napletka na męskim członku, a z drugiej strony to dotykało najbardziej intymnej części mężczyzny. I to był bardzo bolesny zabieg. I Bóg powiedział, że to będzie dla was znakiem przymierza. Wszystko, co będzie związane z waszą seksualnością, płodnością, z waszym potomstwem, z tym, jak budujecie swoje małżeństwa, swoje rodziny. Ja w tym wszystkim będę obecny w taki bardzo namacalny sposób. Mój znak przymierza będzie wam zawsze towarzyszył. Bóg zmienia też imię Saraj na Sara. Saraj prawdopodobnie znaczyło moja księżniczka. Ale to nie będzie już teraz jakaś pieszczotliwa nazwa, którą być może Haran, ojciec Saraj, zwracał się do niej, gdy była mała. To nie będzie już tego jakiś czuły komplement, którym Abram zwracał się do swojej żony: o ty moja księżniczko. Mówi: Sara będzie teraz prawdziwą księżniczką. bo ona będzie matką królów, bo ona będzie tą, z której będą wychodziły całe całe królestwa. Saraj swojej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Nie mów do niej, moja księżniczko. Ona nie jest żadną laleczką, ale ona będzie prawdziwą królową. I po raz pierwszy w historii Abrama Sara zaczyna mieć własne miejsce w tej obietnicy. Wiecie, dotychczas było tak, że obietnica dotyczyła Abrama, prawda? Nie zwracamy na to uwagi, ale to Abram otrzymał obietnicę, że on będzie miał potomstwo, że on będzie miał ziemię. Okay? Sara była tylko dodatkiem do Abrama. I być może dlatego Abramowi było łatwo pomyśleć o nim, że zostawi ją w Egipcie. Okay? To on otrzymał obietnicę. Nie będzie Saraj, będzie następna. Będzie jakaś inna. Bóg będzie wierny swojej obietnicy. To nie Sara otrzyma obietnicę, tylko ja. Ale teraz Bóg przychodzi kilkanaście lat później. Saraj, która widzi tego Ismaela rosnącego, nie jej syna, który w jakiś sposób zapewnił jej takie czy inne bezpieczeństwo, i mówi, a teraz powiem ci o czymś, o czym mówiłem ci wcześniej. Sara ma ważne miejsce w mojej obietnicy. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, bo od niej będą pochodzić królowie narodu. Teraz będzie prawdziwą księżniczką, bo jej potomkami będą królowie. I to jest niesamowita rzecz. Bóg przychodzi do Abrahama już teraz, który prawdopodobnie gdzieś tą Saraj odsunął i mówi, a teraz pamiętaj o żonie swojej młodości, tak jak w innym miejscu Pisma Świętego, bo ona będzie dziedziczką obietnicy tak samo jak ty. Wtedy Abram padł na oblicze swoje i oddał chwałę Bogu. Prawda? I roześmiał się. I zaśmiał się. Nie wiem, jak się zaśmiał, ale wiecie, jak patrzę na tą historię, to prawdopodobnie nie był śmiech radości. Bo pomyślał sobie, czy stuletniemu może urodzić się dziecko? Czy ja jako stuletni człowiek potrzebuję jeszcze dziecka? Mam już Ismaela. I czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga. Boże, wspaniałe rzeczy, ale obiecaj mi jedno, że Ismaelowi nic się nie stanie. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed obliczem Twoim. Okay? Słuchajcie, jasna jest sytuacja. Otrzymuje obietnicę, że Sara, jego żona, która spędziła przy nim wiele lat, okay, która była bezpłodna, będzie miała syna. Da mu kolejnego potomka, a Abraham mówi, wspaniale Boże, wspaniale, ale ja już mam syna. Okay? Jeżeli mogę Cię o cokolwiek prosić, to spraw tylko, żeby Ismaelowi nic się nie stało. Okay? Jego perspektywa na życie była już ustalona. On już nie chciał przechodzenia przez pieluchy i to wszystko tak od początku. Nie chciał całego tego zamieszania. Może nie chciał, żeby Sara odzyskała jakąś pozycję, żeby znowu była kimś ważnym. Jego życie było ustalone. Na to Bóg rzekł nie. Okay? Po raz pierwszy tak bardzo wyraźnie powiedział mu wprost, nic z tego, niestety. Nawet nie proś. Okay? Będzie tak, jak powiedziałem, żona twoja, Sara, urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak i ja ustanowię przymierze moje z nim. Nie z Ismaelem, ale z nim jako przymierze wieczne dla potomstwa jego po nim. Słuchajcie, dla Abrahama to musiały być ciężkie słowa. Kiedy czytamy to tak po prostu, bez kontekstu, to się wydaje, że to była wspaniała obietnica, ale kiedy czytamy całej historii, tak naprawdę Abraham nie był zadowolony z tego, co Bóg mu powiedział. Bo Bóg mówi mu, ten 13-letni chłopak, którego pokochałeś nad życie, nie będzie dziedzicem obietnicy. To nie jego miałem na myśli, kiedy obiecałem ci te rzeczy. To nie on będzie ojcem narodów. To nie jego potomkowie posiądą tą ziemię. Będzie inny. Będzie syn Sary. Tą, którą nauczyłeś się odstawiać na bok, być może pogardzać. Ona ci urodzi syna i to na nim złożę moje błogosławieństwo. A skoro prosisz mnie o Ismaela, zrobię to. Pobłogosławię mu i on też bardzo się rozmnoży. On też będzie ojcem wielu narodów. Ale przymierze, moje przymierze ustanowię z Izaakiem. To musi być jasne. Którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. I Bóg mówi dokładnie, kiedy ci urodzi. Nie wiem, jaka była znajomość starożytnych dotyczących spraw ciąży, no ale my potrafimy liczyć. Okay? Jeżeli rok później miał się urodzić Izaak, to Abraham miał około 3 miesiące na to, żeby coś się stało. No, jeżeli chodzi o narodzenie z dziewicy, to było dopiero później. Bóg zachował to zupełnie w innym celu. Czyli teraz popatrzcie, Abraham dostaje obietnicę, wręcz w pewnym sensie nakaz Boga. Za rok o tej porze będziesz miał syna. Okay? I jakiś czas później, nie wiemy dokładnie jaki, być może to było kilka dni, może kilka tygodni, ale gdzieś w okresie tych 3 miesięcy Bóg znowu przychodzi do Abrama. Dlaczego? Bo bardzo możliwe, że Abram w jakiś sposób spróbował zlekceważyć całą tą sytuację, albo być może zastosować tak zwaną bierną agresję. No bo Sara nie będzie miała syna, jeżeli ten syn nie będzie miał ojca, prawda? Jeżeli do niczego nie dojdzie, nie będzie Izaaka. Przychodzi Bóg, a właściwie to najpierw byli 3 aniołowie, jak czytamy. To jest ta historia później zniszczenia Sodomy i Gomory, ale ona, popatrzymy ją tylko z tej perspektywy tego, co działo się w życiu Abrahama. Przychodzą, Abraham wybiega do nich, woła ich do tego, żeby zatrzymali się u niego na posiłek. Sara przygotowuje ten posiłek i kiedy są przy stole, aniołowie pytają go, a gdzie jest Sara, żona twoja? I później to jest zmiana z liczby mnogiej na pojedynczą, tak jakby to właśnie Bóg bezpośrednio rozmawiał z Abramem. A Abram odpowiedział, w tym oto namiocie, prawdopodobnie pokazując na namiot, który miała Sara, na jej własny. Okay? Abram zakładał, że Sara zrobiła to, co miała do zrobienia, albo gdzieś tam jest w pobliżu i ona sobie teraz zajmuje się swoimi rzeczami, tymi, która powinna się zajmować, bo takie są moje obowiązki. Zabawne jest to, że Sara była zupełnie gdzie indziej. A Sara, jak czytamy, była przy wejściu do namiotu i podsłuchiwała, co się dzieje. I być może to jest rzecz, którą uczą się kobiety, które mają takich mężów jak Abraham, który może w każdej chwili odwrócić się i zdecydować coś na temat twojej przyszłości, nawet nie informując się o nim. Jeżeli twój mąż spotyka się z jakimiś ważnymi ludźmi gdzieś w twoim domu, to lepiej jest być tak w pobliżu, żeby usłyszeć, co się dzieje, bo a nuż to dotyczy ciebie. I Sara była obecna, Sara słuchała tego, więc kiedy Bóg prowadzi tą rozmowę, tak naprawdę to jest naprawdę zabawna sytuacja. Mówi do Abrama, ale tak, żeby Sara słyszała. Okay? Gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł Bóg, na pewno wrócę do ciebie za rok, o tym samym czasie, a wtedy żona twoja, Sara, będzie miała syna. Pamiętacie, jaka była reakcja Sary? Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A ponieważ Abraham i Sara byli szary, byli w podeszłym wieku, byli starzy, ustało już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet, czyli nie miała menstruacji, i roześmiała się Sara, sama do siebie mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary? Patrzcie, zareagowała jak? Zaskoczeniem. Prawda? Zaśmiała się, co za absurdalna idea. Tak jakby usłyszała to po raz pierwszy. Abram dowiedział się o tym jakiś czas temu. Bóg przyszedł do niego i kiedy... I powiedział wprost, okay? Słuchajcie, ty i Sara będziecie mieli dziecko. Ale Sara nic o tym nie wiedziała. I co więcej, kiedy mówi, Pan mój jest stary, to tak jakby sugerowała, że wiecie, no po moim mężu też już niewiele się można spodziewać. Okay? Ja już jestem starą kobietą i on też. Okay? Tak jakby mówiła, no my już tych rzeczy nie robimy. Okay? Tak jakby Abram przekonał ją, że oni już tych rzeczy nie robią. Mój Pan jest stary. Tak jakby Abraham mi powiedział, wiesz co, no my już jesteśmy w tym wieku, że takich rzeczy się nie robi. Nie sypiamy już ze sobą. Ja już nie mogę. Co by było kłamstwem, bo kiedy Sara umarła później, czytamy, że Abraham jeszcze raz się ożenił i miał z Keturą, z swoją żoną, to było 30 kilka lat później, jeszcze 6 synów. Okay? Więc bez względu na to, jak bardzo był stary teraz, miał blisko 100 lat, na pewno jeszcze mógł, bo 30 kilka lat później miał jeszcze 6 synów. Ale Sara była przekonana, że jej pan, jej mąż, wielu mężczyzn chciałby tak, żeby żony się do nas zwracały, no nie mój pan, no nie o to chodzi. Była przekonana, że to już nie jest coś, co będzie częścią ich małżeństwa. I się zaśmiała na myśl o tym, że ona miałaby urodzić dziecko. I znowu jest ta sama zabawna historia, bo Bóg toczy rozmowę z Abrahamem. Okay? Na to rzekł Bóg do Abrahama, a dlaczego się śmieje Sara? Okay? Tak jakby mówi mu, słuchaj, Sara, jestem zaskoczona? To ona nigdy wcześniej o tym nie słyszała? Mówiąc, czyżbym miała naprawdę jeszcze rodzić, gdy się zestarzała? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie, za rok, Bóg trzeci raz powtarza to, wrócę do siebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie, nie śmiałam się, bo się bała. A Bóg rzekł, nieprawda, śmiałaś się. Okay? Słuchajcie, w sytuacji, kiedy prawdopodobnie doszło do tego, że Abraham znowu próbował zmanipulować sytuację, okay? Próbował zrobić tak, żeby wyszło na niego, okay? No bo jeżeli on nie będzie spał z Sarą, no to ciężko, żeby Sara miała syna, jego syna, okay? Bóg powiedział: nic z tego, nie pozwolę na takie manipulacje. Nie pozwolę na to, żebyś ty swoją biernością, czy swoim milczeniem, czy swoimi wymysłami zmieniał moją wolę, zmieniał mój plan. I kiedy Abraham nie chciał tego zrobić, Bóg przyszedł do niego jeszcze raz i tym razem po prostu powiedział o tym wszystkim zainteresowanym. Powiedział wprost: jeżeli ty o tym jej nie powiesz, to ja przyjdę i powiem. I Bóg to zrobił. Bóg po raz kolejny stanął w obronie Sary, wtedy kiedy Abraham gotów był ją zlekceważyć. I teraz Abraham robi niesamowitą rzecz, okej? Okay? Teraz patrząc na to, co robi Abraham, to powiem wam, nie wiem jak wy, ale ja chciałbym się wziąć tego Abrahama już teraz na bok i włożyć na niego ręce. Nie wiem, czy słyszeliście pastora Marka Gungora. Teraz pokazało się go seminarium po polsku przy śmierci do lepszego małżeństwa. Jeżeli nie widzieliście, to gorąco polecam. Ale pastor Gungor ma jeszcze takie fajne powiedzenie, że kiedy w zborze usłyszą o jakimś mężczyźnie, który zaniedbuje albo znęca się nad swoją żoną, werbalnie czy fizycznie, to umawiają się z takim człowiekiem i mu mówią wprost, co o tym myślą. I że ma takie powiedzenie, że mówi temu facetowi wtedy: słuchaj, jeżeli tego się nie zmienisz, jeżeli to się jeszcze raz powtórzy, to ja zawołam kilku braci ze zboru, przyjdziemy do ciebie i włożymy na ciebie ręce. Ale to nie będzie modlitwa. I dokładnie coś takiego miałoby się ochotę zrobić z Abrahamem. Popatrzcie, co on teraz robi. Abraham mieszkał sobie cały czas w Palestynie i teraz przyszedł na tereny króla filistyńskiego. Cały czas, bo to jest podane w takiej formie, jakby to było coś, co trwało. I mawiał Abraham o swojej żonie, Sarze: ona jest moją siostrą. Ona jest moją krewną. Pamiętacie tę sytuację? Kilkanaście lat wcześniej w Egipcie. Był gotów ją zostawić. I teraz cały czas robi to samo. I znowu dzieje się to samo. I Abimelech, król Geraru, król filistyński, posłał i kazał przyprowadzić sobie Sarę. No bo ona skoro jest niezamężną, kobieta miała prawie 100 lat, ale królowie jeszcze na nią lecieli. Kazał ją sobie przeprowadzić i miał zamiar włączyć ją do swojego haremu. Okay? I Abraham nic nie zrobił. Wtedy Sara była dodatkiem do jego obietnicy w Egipcie. Pamiętacie, prawda? Bo jeżeli nie Sara, to jakaś inna kobieta by mu dała syna i rzeczywiście później miał Hagar. Ale teraz sytuacja jest inna. Bóg powiedział: Sara jest dziedziczką obietnicy, ona da ci syna, będzie nazywał się Izaak i on będzie dziedzicem. I w tej sytuacji Abraham pozwala, żeby król, jakiś król, wziął Sarę do swojego haremu. To już jest jawne sprzeciwienie się Bogu. To jest jawne zlekceważenie tego, co Bóg powiedział. I co gorsze, pomyślcie teraz, co by się stało, gdyby Abimelech, nie doszło do tego, jak pamiętacie, ale gdyby Abimelech współżył z Sarą. Okay? Czyim synem byłby wtedy Izaak? Może Abrama, może Abimelecha? Nie bylibyśmy do końca pewni, kto był tak naprawdę jego ojcem. Okay? Sytuacja pojawia się taka, że pozwalając na to, żeby Sara została wzięta przez filistyńskiego króla, Abraham stwarza sytuację, w której nawet jeżeli będzie miała syna, będzie mógł się wyprzeć ojcostwa. No bo nie będzie wiadomo, kto tak naprawdę jest jego ojcem. I znowu co się dzieje? I znowu Bóg ingeruje. Przychodzi do Abimelecha we śnie, jak czytamy, i mówi: nie dotykaj tej kobiety, bo ona jest zamężna. To, czego nie powiedział nikt inny, sam Bóg mówi. Bóg znowu przychodzi i mówi prawdę o tej rodzinie, której oni nie chcieli mówić o sobie. I wtedy Abimelech odpowiada: panie, ale oni mi mówili, że ona jest tylko jego siostrą. Ona mówiła, że on jest tylko jej bratem. Okay? Więc ja uczyniłem to w prostocie serca. Bóg mówi: dobrze, ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca, dlatego jeszcze żyjesz. Okay? Bo gdyby nie to, to byłoby z tobą bardzo źle. Dlatego ja przyszedłem cię ostrzec, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie. I nie dopuściłem, abyś jej dotknął. To, co powinien robić Abraham, znowu robi Bóg, chroniąc kobiety w jego życiu. Tak więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem, i on będzie modlił się o ciebie, abyś żył. I to już jest kpina. Kpina z Abrahama w pewnym sensie. Okay? Tak jak czytamy. Człowiek, który okłamuje innych, człowiek, który zostawia swoją żonę, człowiek, który w jawny sposób sprzeciwia się Bogu, Bóg mówi: on jest prorokiem i to teraz ten prorok, ten kłamca będzie modlił się o ciebie, żebyś ty był uzdrowiony. Okay? I później czytamy rzeczywiście, Abimelech no robi to, co, ale wypomina też i Abrahamowi i Sarze ich oszustwo. Zwrócił też Abrahamowi Sarę i rzekł do Abimelech: oto kraj jest mój przed tobą do Abrahama, może zamieszkać gdzie chcesz, a do Sary rzekł, oto daję twojemu bratu, nie? Powinno być cudzysłowie w naszych Bibliach, tylko podkreśliłem. Okay? Nazywasz go bratem, no dobra, niech ci będzie, że to jest twój brat, ale wszyscy wiemy, jaka jest prawda. 1000 srebrników, jest sporo myślę pieniędzy. Niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami. Okay? Jako dowód, że nic nie dotknąłem. Jako dowód, że nie zrobiłem niczego nieczystego, niegodziwego wobec ciebie. Że jesteś żoną tego człowieka i ja jako król, ani nikt z mojego dworu nie położę na tobie ręki, nie spał z tobą. I rzeczywiście to Abraham w całej tej sytuacji, to jest naprawdę absurdalna sytuacja, bo kto zawinił? Zawinił Abraham, Sara poszła na to, zrobili to wcześniej, zrobili to jeszcze raz. Abimelech, chociaż był szczery w swojej pożądliwości, uważał, że ma prawo, a on teraz cierpi i to nad nim się modlą ci, którzy to wszystko zawinili. To jest naprawdę niesamowita historia. Abraham modlił się i Bóg uzdrowiał Abimelecha i żonę jego, niewolnicę, także znowu mogły rodzić dzieci, bo Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha. Z czyjego powodu? Z powodu Abrahama? Z powodu Sary, żony Abrahama. Bóg staje w obronie tych, którzy są zaniedbywani czy porzucani przez innych. To jest niesamowita prawda. Kiedy my mężczyźni w swoim strachu, w swoim egoizmie, w swoim zapatrzeniu w siebie lekceważymy tych, którzy powinni być pod naszą ochroną, to Bóg będzie wstawiał się za nimi. I czasami zrobi taki sposób, że nas upokorzy. I Bóg doprowadził do spełnienia swojej obietnicy. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Prawdopodobnie musiał skłonić Abrahama, żeby zrobił to, co trzeba. I zapowiedział, jak zapowiedział, tak się stało. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg to zapowiedział. I Abraham nazwał swojego syna, który mu się urodził, którego urodziła Sara, żeby nie było niejasności, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał go, tak jak powinien to robić. I Abraham miał 100 lat, gdy urodził mu się jego syn, Izaak. Izaak znaczy tyle, co śmieje się. Często myślimy, jak znając to, że to Sara się śmiała z radości, że mimo już miała 90 lat, urodziła syna w takiej starości. Ale Sara mówi to zupełnie inaczej. Mówi, tak naprawdę to jest gorzki żart w całej naszej sytuacji. Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. Któż by kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, w starości urodziłam jemu syna. Wiecie, kto się śmiał w całej tej sytuacji? Szczerym, takim dobrym śmiechem? Tylko Bóg. Bo to Bóg wykonał swój plan. Okay? Oni wszyscy tak zagmatwali swoją rodzinę, tak zagmatwali swoje życie. Wiecie, Sara tak naprawdę ona też zapoczątkowała coś, bo ona, bojąc się o siebie, wykorzystała Hagar, swoją niewolnicę i tak naprawdę dała Abrahamowi wymówkę, żeby się tym wszystkim nie przejmował. Okay? Sama rozwiązując coś, stworzyła jeszcze większy problem, ale Bóg i tak wykonał swoją wolę. I później znowu mija prawdopodobnie 2-3 lata, bo wtedy też dzieci były odstawiane od piersi i to był taki znak, że dziecko jest właściwie na tyle silne, że prawdopodobnie przeżyje. W tamtych czasach śmiertelność niemowląt była bardzo wysoka. Więc dopóki Izaak był niemowlęciem, nie było tak do końca wiadomo, czy on przeżyje z perspektywy wszystkich innych ludzi. Ale kiedy już mógł jeść samodzielnie, kiedy nie był karmiony mlekiem, to był taki ważny sygnał, że to dziecko jest na tyle silne, że prawdopodobnie sobie poradzi. Więc gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę. To był powód do radości. I gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, który miał prawdopodobnie 15 lat, młody chłopak, który nagle stracił pozycję w swojej rodzinie, był oczkiem w głowie swojego ojca, a nagle się okazuje, że będzie wydziedziczony. Popatrzcie, jak on musiał się tym wszystkim czuć. I to nie było z jego winy. To dorośli namieszali wokoło. Zaczął szydzić z Izaaka, syna Saraj. I wtedy ona rzekła do niego, wypędź tę niewolnicę jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. I często jest tak, że te kobiety, które nawet znoszą wiele w małżeństwie, pogardzania, wykorzystywania, nadużyć, zaniedbywania, często, nawet kiedy nie walczą o siebie, zaczynają walczyć o swoje dzieci. I z pewnością znacie coś takiego w małżeństwach wokół was, być może nawet z własnym, że kobieta, która wcześniej nie przeciwstawiała się mężowi, jeżeli chodzi o jej dziecko, jest gotowa robić niesamowite rzeczy. Jest gotowa walczyć z nim, jest gotowa stanąć w obronie tych, którzy są bezbronni. I dokładnie tak zrobiła Sara. Okay? Wcześniej ona milcząco zgadzała się na wiele rzeczy, które Abraham robił, przed którymi ją stawiał. Ale kiedy zauważyła, że może coś grozić jej synowi, jej małemu synowi, powiedziała: dosyć tego. Idzie do... To naprawdę wymagało odwagi. Idzie do Abrahama i każe mu wypędzić jego ukochanego syna. W sensie prawnym to nie było tak, że Ismael był jakimś bękartem. Okay? W sensie prawnym to był syn, najstarszy syn Abrahama. I on mówi: musisz go wypędzić. Ja muszę bronić swojego dziecka. I czytamy, słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Którego syna? Ismaela. Abraham nie chciał pozbywać się Ismaela. To był jego chłopak. Okay? Izaak, fajnie, że jest, ale Izaak jest jeszcze małym chłopakiem. Ismael jest już młodym mężczyzną. 15-16 lat. Za chwilę będziemy mogli razem wiele rzeczy robić. I teraz ja mam go wypędzić? Teraz ja mam się go pozbawić tego, z którym właściwie żyłem przez kilkanaście lat? Z którym łączyłem wszystkie swoje marzenia? I to jest niesamowita rzecz. Ale Bóg rzekł do Abrahama: niech ci nie będzie to przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwana będzie potomstwo twoje. Abraham usłyszał od Boga rzeczy, której żaden mężczyzna nie chciałby usłyszeć. Zrób dokładnie to, co ci mówi żona. Dzisiaj ja stoczyłem bohaterską walkę, żeby nie robić tego, co mi mówiła Mela. Jak wychodziłem rano po bułki, to postanowiłem ubrać kurtkę. Syn tak stanął na moim. Nie? A Mela mówiła: taką kurtkę będziesz ubierał, przecież ciepło jest. Wiecie, jak ja walczyłem o to, żeby postawić na swoim? My nie lubimy, żeby żony mówiły nam, co mamy robić. Nie? I walczymy wtedy o to, bo my jesteśmy mężczyznami. A Abraham powiedział, usłyszał od Boga wprost: słuchaj, masz zrobić to, co ci mówi Saraj. Bo to ona ma rację. Okay? Bo to, co ona sugeruje, pomoże wam wyprostować tą sytuację, którą żeście sobie narobili. Ten cały bajzel, jaki teraz macie w rodzinie, w relacjach. I nie ma prostego wyjścia. To nie jest tak, że teraz zrobimy jakiś pstryk-myk i będzie magiczne rozwiązanie i wszyscy będą długo żyli i szczęśliwie. Okay? To będzie bolało. Próbowaliście rozwiązać wiele rzeczy na swój własny sposób. Mieliście własne sposoby tego, jak zadbać o swoją przyszłość. I teraz ludzie z tego powodu cierpią. I tak się skończyło. Abraham odprawia, wypędza, wysyła. Prawdopodobnie chodziło o to, że daje wolność Hagar. Ale ta wolność oznacza również to, że Ismael odejdzie razem z nią i zostanie wydziedziczony. I Bóg znowu troszczy się o nich. Jak pamiętacie tę historię, Hagar jest rozpaczona i są bliscy śmierci i Bóg posłał swojego anioła, który ratuje ich wtedy, kiedy nie mają już wody, nie mają już możliwości przeżycia. Bóg zatroszczył się o tych, którzy zostali skrzywdzeni przez Abrahama, przez Sarę, przez całą tę sytuację, którą stworzyli. Ale tego bólu nie udało się uniknąć. I to bolało wszystkich. Może największą ulgę poczuła Sara. Izaak pewnie jeszcze niewiele wiedział, co się dzieje. Ale Abraham, Hagar, Ismael, to musiało ich bardzo boleć. Okay? I czasami nie ma innej drogi. Jeżeli chcemy, żeby Bóg powykonywał swoją wolę w naszym życiu, żeby wyprostował to, co myśmy nagmatwali, czasami będzie boleć. Wiecie, jeszcze jeden slajd i właściwie na dzisiaj to zakończymy, żeby nie przeciągnąć. A zostawię was z Abrahamem niemalże w błocie, prawda? On nie jest już ten człowiek z piedestału, którego znacie ze szkółki niedzielnej, czyli listu do Hebrajczyków. I za chwilę będzie jeszcze gorzej, ale to zostawimy na jutro rano i później pokażę wam niesamowitą rzecz, którą Bóg czyni w jego życiu, bo on staje się kimś zupełnie innym, niż go widzimy teraz, ale nie chcę tego przesadzać, bo już jest właściwie 10. Pokażę tylko jeszcze jeden slajd, który jest dla mnie strasznym świadectwem, jeżeli coś tak można powiedzieć. Abimelech, a właściwie chyba jest syn tego króla Abimelecha, który miał problemy z tego powodu, że Abraham i Sara znowu odwołali się do swojej sztuczki, no nie? Ten, który by miał być niemalże ojcem, właściwie to mógł być ten sam król, a ojcem Izaaka, przychodzi teraz do Abrahama i mówi: słuchaj, ja widzę, że Bóg jest z tobą we wszystkim, co robisz. No to widać po tym, co się dzieje wokół ciebie, po tym, co już sam doświadczyłem i co się dzieje. Ja widzę, że Bóg ci błogosławi. I przysięgnij mi więc teraz, że mnie nie zdradzisz. Widzicie te dwa słowa? Ja widzę, że ty jesteś człowiekiem, który wierzy w Boga. I dlatego, że jesteś człowiekiem, który wierzy w Boga, przysięgnij, że znowu nie wykręcisz takiego numeru. I to tak, jakby ktoś dzisiaj powiedział: słuchaj, słyszałem, że jesteś chrześcijaninem. Dobrze, bądź chrześcijaninem, tylko obiecaj mi, że nie będziesz mnie oszukiwał. Słyszałem, że jesteś człowiekiem wierzącym. Okej, możesz być człowiekiem wierzącym, ale obiecaj, że nie będziesz mnie okradał. To jest dokładnie to, co się dzieje. To jest opinia, jaką Abraham miał u świeckich władców, u świeckich ludzi. Jesteś człowiekiem, któremu Bóg błogosławi. Bóg, ja bym cię dawno już, nie wiem co, ale Bóg staje w twojej obronie. I dlatego nie ma na ciebie mocnych. Każde draństwo uchodzi ci na sucho. I obiecaj mi, że nie mnie nie zdradzisz. Przysięgnij mi, że nie uczynisz nic złego mi, ani mojemu synowi. I Abraham odpowiada, przysięgam. To jest niesamowite świadectwo Bożej wierności i w pewnym sensie upadku człowieka, który dlatego, że próbuje rozwiązywać coś na własny sposób, gmatwa życie swoje i swoich bliskich. To, co Abraham odpowiedział Abimelechowi, to właściwie wydarzyło się wcześniej, pokazuje jego sposób myślenia. Tak jak powiedziałem, to zostawimy na jutro. Bo to będzie pokazywało, jak bardzo on był zakorzeniony w strachu, jak bardzo jego strach tak naprawdę powodował, że on zupełnie inaczej patrzył na życie, niż przywykliśmy na to patrzeć. I będziemy też mówili o tym, co się działo w tym słynnym wydarzeniu, kiedy Bóg kazał Abrahamowi teraz złożyć w ofierze Izaaka. Jego jedynego syna, bo Ismaela już odesłał. I jak wtedy, nie wiemy co się stało, ale coś się stało przez te kilkanaście lat, że widzimy dwóch innych Abrahamów. Teraz zostawię was z Abrahamem z fatalnym świadectwem, cierpiącym, bo właśnie odesłał swojego syna Ismaela, bo cały jego plan na życie właśnie się zawalił, nie wiadomo co będzie dalej. I będziemy widzieli później, jak Bóg to poskładał i jak bardzo Abraham się przez to zmienił. Ale żeby nie przesadzić, i tak już jest dziesiąta, zrobimy to dopiero jutro. Okay? Także dziękuję wam za waszą cierpliwość. Przepraszam, że nie udało mi się tego zrobić teraz, ale ta historia kończy się dobrze. Nie będzie Abraham już dla was nigdy stał pewnie na piedestale, ale będzie kimś, kto będzie stał obok nas, jako człowiek upadły, którego Bóg poskładał w niesamowity sposób. Dziękuję.